Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco witamy i pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Bardzo interesujący temat, komponujący się z uroczystością 90. rocznicy objawień fatimskich. W studiu Radia Maryja gorąco witam ojca Jerzego Jagodzińskiego, werbistę z Rosji. Szczęść Boże, ojcze, witam ponownie.
Szczęść Boże.
Rosja w orędziu fatimskim, 90. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, to temat naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej części mieliśmy także możliwość usłyszenia na antenie telewizji Trwam porozmawiania z jego ekscelencją księdzem arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem, metropolitą w Moskwie. Gorąco pozdrawiamy księdza arcybiskupa i przed nami druga część spotkania.
Myślę, że ten początek, ta pierwsza część naszego spotkania już dała odpowiedź na jakby pytanie postawione w tytule naszego spotkania, naszej audycji, dlatego że arcybiskup, sam głos arcybiskupa z głębi Rosji, a połączyliśmy się z nim podczas jego duszpasterskiej wizyty w Pskowie, jest już odpowiedzią, że rzeczywiście to orędzie fatimskie, te wszystkie Matki Bożej obietnice zostały w jakimś stopniu spełnione. Ponieważ jest to już druga część tej audycji i nie wiem, czy wszyscy słuchacze, którzy nas w tej chwili słuchają, mieli okazję oglądać nas o godzinie 18. Chciałbym tak króciutko, rzeczywiście dla porządku, przypomnieć główne punkty tej pierwszej części. Otóż mówiliśmy, że spotykamy się w wigilię czwartego objawienia Matki Bożej, które miało miejsce 19 sierpnia. Pierwsze objawienie, jak wszyscy pamiętamy, miało miejsce 13 maja i później regularnie 13 dnia każdego miesiąca, oprócz miesiąca sierpnia, kiedy to troje z pastuszków zostało uwięzionych przez administratora, Maryja dała znak swego przybycia wszystkim zgromadzonym, ale się nie ukazała. I w czwartym swoim objawieniu, którego jutro będziemy obchodzili 90. rocznicę, Matka Boża prosi o różaniec, ofiary wynagradzające za grzeszników idących do piekła. W trzecim objawieniu pojawia się Rosja. Matka Boża mówi, że Rosja się nawróci, ale trzeba spełnić pewne warunki. Przesłanie Fatimy, aktualne przecież do dziś, to jest nawrócenie, to jest pokuta. Matka Boża daje pewne instrumenty do naszych rąk. To jest modlitwa różańcowa. To jest spotkanie w Eucharystii z jej synem w pierwsze soboty miesiąca. I jednym z tych instrumentów jest oddanie całego świata jej niepokalanemu sercu kolegialnie przez wszystkich biskupów. Te warunki zostały, znaczy to ostatni warunek, został w pełni spełniony do samego końca, jak sama siostra Łucja w spotkaniu z arcybiskupem Kondrusiewiczem potwierdziła. Arcybiskup w naszym spotkaniu dał rzeczywiście takie silne świadectwo spełnienia tego warunku. I zastanawiamy się dzisiaj, chcemy przystanąć na chwilę, pomedytować, rzeczywiście bliżej się przyjrzeć, jak wygląda to nawrócenie Rosji? Po 15 latach od przemian, od pierystrojki, czy rzeczywiście można dostrzec to nawrócenie Rosji? Jak ono następuje, jeśli następuje? I czy rzeczywiście cały świat potrafił odpowiedzieć na zawołanie do pokuty, do nawrócenia? Arcybiskup Kondrusiewicz, metropolita Metropolii Matki Bożej w Moskwie, pokazał pewne elementy tego nawrócenia. Wpierw mówił o stworzeniu struktur Kościoła katolickiego. Wiemy przecież, że w katolickiej tradycji tam jest Kościół, gdzie jest biskup. Arcybiskup Konrusiewicz został mianowany biskupem Moskwy, przeniesiony z Białorusi i był pierwszym biskupem po 80 latach wojującego i bardzo systematycznie wprowadzanego ateizmu w Rosji. Te struktury kościelne, również wprowadzane bardzo stopniowo, wpierw to były administratury apostolskie, które następnie przerodziły się w diecezje, obejmowały całą Rosję, poczynając od białoruskiej granicy aż po Władywostok. Wpierw były to dwie administratury, później przerodziły się w cztery diecezje, które były znakiem już pewnej dojrzałości tego kościoła. Myślę, że takim kroczkiem w nawróceniu się Rosji. Arcybiskup Konrusiewicz różnie wskazuje, że elementem takiego nawrócenia jest powolne, acz bardzo systematyczne kształtowanie się, formowanie się i dojrzewanie lokalnych powołań kapłańskich i zakonnych. Wspomniał o święceniach kapłańskich czterech nowych kapłanów tego roku, których wyświęcił dla swojej diecezji. Arcybiskup również wspomina o pracy duszpasterskiej, szczególnie z młodzieżą i z dziećmi, które to są, ta młodzież to przecież nadzieja Kościoła i jednocześnie pokazuje na dalsze pola i życzy sobie, żeby na tych polach nastąpiło współdziałanie z Kościołem prawosławnym, Kościołem siostrzanym, gdzie moglibyśmy wspólnie pomagać Rosji w tym nawróceniu. Oczywiście ktoś może spytać, bo jest w tradycji szczególnie Kościoła zachodniego takie myślenie, że Rosja powinna nawrócić się na katolicyzm. I czemu to nawrócenie postępuje tak powoli? I arcybiskup odpowiada, że przecież nigdzie w tym orędziu fatimskim nie pojawia się prawda, że to nawrócenie ma być nawróceniem niewiernych do Kościoła katolickiego. Mówi się tylko o nawróceniu, przywróceniu wiary i pokucie za odejście od Boga, nie wspominając konkretnego kościoła, czy to kościoła katolickiego, czy prawosławnego. Wiemy przecież, że kościół prawosławny ma bardzo głębokie korzenie w społeczeństwie, w kulturze rosyjskiej, w duszy rosyjskiej. I arcybiskup twierdzi, że przecież samo nawrócenie do Chrystusa nie determinuje od razu przynależności do jakiegoś konkretnego kościoła. Przecież chodzi o nawrócenie i przywrócenie roli Boga w społeczeństwie i w roli każdego, w duszy każdego człowieka. Myślę, że ten głos rozpoczynający nasze rozmowy niedokończone dał, wskazał taki kierunek naszych rozmyślań. Bardzo, myślę, że bardzo dobrze się składa, abyśmy rzeczywiście przypatrzyli się bliżej temu orędziu. Spójrzmy na statystyki. Myślę, że one również rzucają pewne światło, pokazują progres, pokazują taki powolny, acz systematyczny wzrost Kościoła, puszczania korzeni Kościoła rzeczywiście głębiej i głębiej w te gleby rosyjskiej ziemi. Chciałbym, abyśmy zerknęli na statystyki, które podają Izwiestia, moskiewskie Izwiestia z początku tego roku. I te statystyki mówią, że po 15 latach po upadku Związku Sowieckiego, państwa zupełnie ateistycznego, 84% obywateli rosyjskich wierzy w Boga. To jest bardzo wysoki procent, 84%. 63% uważa się za wyznawców prawosławia. 6% za muzułmanów i około 1% to są katolicy, buddyści albo wierni religii tak zwanych tradycyjnych. I tylko 16% całej populacji Rosji deklaruje się jako ateiści. To są rezultaty 15 lat swobody religijnej. Dla porównania chciałbym powiedzieć, że na początku lat 90., czyli zaraz po rozpoczęciu pierestrojki, tylko 34% całej populacji uważało się za wiernych kościoła prawosławnego. Czyli wzrost jest widoczny, z 34 do 84%. I kiedy na początku lat 90. większość wiernych uczęszczających na nabożeństwa, mówimy w tej chwili tylko o kościele prawosławnym, to były starsze kobiety o przeciętnej wieku około lat 60, to po 15 latach, jak podają Izwiestia, ta przeciętna wieku obniżyła się do lat 48, czyli to są ludzie w wieku średnim, choć twierdzimy duszpasterze z własnego doświadczenia, i ja to również potwierdzam, że tych osób w wieku średnim mamy bardzo niewiele podczas czy to mszy świętych, czy jakichkolwiek nabożeństw w kościele katolickim. No ale to jest średnia wieku, która rzeczywiście bardzo się obniżyła. Struktury, seminarium, wydawnictwa to są pewne wskaźniki. Co dzieje się w duszach Rosjan jest na pewno w wielkim stopniu również nieuchwytne. Nie potrafimy jakoś precyzyjnie zmierzyć tej religijności, ale zauważamy, wszyscy się zgadzają, że rzeczywiście to nawrócenie się Rosji postępuje bardzo systematycznie. Arcybiskup w zakończeniu swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę na pewien postęp, który jest widoczny w stosunkach między katolikami a Kościołem prawosławnym. Ten postęp na pewno jest w stosunkach hierarchów gdzieś tam na górze, co jest widoczne. Te stosunki się ociepliły w ostatnich 3 latach. Jest to rzeczywiście widoczne. Nie ma już tyle agresji, chociaż ciągle nieporozumienia dotyczące prozelityzmu, terytorium kanonicznego czy kościoła grekokatolickiego na Ukrainie się pojawiają. Ale również to współdziałanie na poziomie parafialnym, na takim międzyludzkim, między ludźmi, czy to wyznania katolickiego, czy również protestantami i prawosławnymi, stosunkowo, choć również powoli, to trzeba sobie otwarcie jasno powiedzieć, są widoczne, postęp jest widoczny. Mamy nadzieję, że w przyszłości również to będzie miało miejsce. Rozpoczynając tę drugą część audycji Rozmów Niedokończonych, chciałbym i proponuję, abyśmy wysłuchali takiego świadectwa. Człowieka, który trafił do Rosji z Polski, kapłana, boję się użyć słowa misjonarza, ale świadka Chrystusa, na samym początku, zaraz po pierystrojce. I takie świadectwa, które usłyszymy, myślę, że ugruntują nas w przekonaniu, że rzeczywiście to nawrócenie następuje, ono postępuje. Czasami spotykam się z twierdzeniem, że chciałoby się szybciej, że oczekuje się jakiejś gwałtownej takiej przemiany. Ale wiemy, że przecież Pan Bóg ma swoją ekonomię, działa swoimi drogami i ja nawet nie jestem przekonany, że my, katolicy, jesteśmy gotowi. No wyobraźmy sobie tłumy, które przyszłyby i którym trzeba byłoby pomóc w wejściu do tego kościoła. Czy dalibyśmy radę sprostać temu zadaniu? Czy jesteśmy gotowi? Chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy do spotkania z ojcem Ignacym Pawlusem, salwatorianinem, który jako jeden z pierwszych trafił do Rosji.
Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja. Jest z nami ksiądz Ignacy Pawlus. Szczęść Boże, księże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, rzeczywiście miałem wielkie szczęście, że Pan Bóg powołał mnie do pracy w Rosji. 17 lat, to się już ciągnie, 15 lat w Irkucku i okolicach i oczywiście teraz w Kaliningradzie. Praca w Irkucku była wspaniała na początku, ponieważ byłem jedynym kapłanem katolickim na Dalekim Wschodzie i we wschodniej Syberii. Od Krasnojarska po Władywostok. Później z każdym rokiem kapłanów przybywało. Praca kapłańska wówczas polegała głównie na poszukiwaniu katolików. Człowiek był takim Diogenesem, chodził nie ze świecą, ale z plikiem adresów w ręku i odwiedzał tych, którzy mieli katolickie korzenie. Powstawały katolickie wspólnoty w różnych miejscach i we Władywostoku, i w Krasnojarsku, i w Bracku, innych, we wszystkich takich ważniejszych ośrodkach. Głównie w miastach, chociaż i na wsiach. Oczywiście praca z ludźmi w mieście i na wsi jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Myślę, że w Rosji, tak jak w starożytności chrześcijańskiej, katolicyzm czy chrześcijaństwo jest bardziej religią miejską, aniżeli wiejską. A tłumaczy się to tym, że ludzie na wsi jakoś są bardziej zwróceni ku ziemi, są pogrążeni pracami i właściwie takich jakichś potrzeb metafizycznych wielkich nie mają. Tym bardziej, że odwykli od kościoła, nie było kapłanów na wsi. Niektórzy się tam gdzieś zachowali w miastach i dzięki temu w miastach ta religijność przez obecność kapłana się jakoś bardziej zachowała. Tak. No, co powiedzieć o tej Rosji?
Ojcze Ignacy, tak? My zastanawiamy się dzisiejszego wieczora i arcybiskup Kondrusiewicz pomógł nam, ukierunkował nas tak w swoim wystąpieniu w pierwszej części naszej audycji. Zastanawiamy się, czy Rosja się nawraca. Wiemy, że Matka Boża w swoim orędziu fatimskim obiecała to, stawiając pewne warunki. I my jesteśmy świadkami pewnych przemian. wiele przemian dostrzegamy własnym okiem, wiele jest dostrzegalnych dopiero po głębszej refleksji, po zastanowieniu się. Ojciec jako jeden z pierwszych misjonarzy Dalekiego Wschodu i teraz w Kaliningradzkiej Oblasti mógłby się podzielić z nami swoimi wrażeniami.
Czy... Mam wrażenie, że problem Rosji to jest problem przyłożenia do niej przypowieści Pana Jezusa o siewcy. Problem niewziarnie, bo ona jest absolutną wartością, ale problemem jest ta gleba, którą nieustannie trzeba zmienić i ci, którzy siewcy głównemu Panu Jezusowi pomagają, to jest kapłani i osoby zakonne, zwłaszcza siostry. Rosjanie zostali bardzo, bardzo zateizowani. Teraz ja myślałem, że ten powrót do Boga w Rosji po latach represji będzie bardzo gwałtowny, ale on takim nie jest. Ten powrót jest, ale powolny, bo ludzie powoli odkrywają wartość Boga. I tutaj jest ogromne zadanie dla kapłanów, żeby byli tymi katalizatorami tego procesu, bo łaska nawrócenia się rozlewa, ale nie wszyscy potrafią ją złapać. Nie wszyscy są w stanie, jakby powiedzieć, w marszu otworzyć się na nią. I tu jest ogromna rola właśnie tych pomocników głównego siewcy Pana Jezusa, żeby ludziom pomagać. Jak oczywiście nie metodą jakiegoś takiego nachalnego agitowania, ale myślę, że takim jakimś cichym, skromnym świadectwem, gotowością czekać, przyjmować, rozmawiać, ale nigdy nie być takim nachałem i nigdy nie agitować. Czekać, cierpliwie tłumaczyć, wyjaśniać. Liczy się właśnie przykład osobisty, przykład życia. Myślę, że problem przypadkowych sług Ewangelii jest też istotny. On jest chociaż marginalny, ale jest. Myślę także, że Rosję ewangelizują kapłani z importu głównie. I najwyższy czas, żeby tym zajęli się miejscowi kapłani. Ale ich jest na razie mało. Bardzo mało. I dlatego trzeba robić, ażeby tych powołań było więcej. Ja już kiedyś mówiłem o tym, ale powtórzę, że w Polsce jest łatwiej o powołania kapłańskie z tego powodu, że funkcjonuje w publicznym obiegu taki bardzo ładny stereotyp o kapłanie. Wszyscy ludzie, chociaż w tej chwili tam są różne oskarżenia kapłanu, pomówienia, nie będę o tym mówił, ale mimo właśnie tych pomówień, których generatorem są określone siły, i wszyscy wiemy, jakie siły, prawda? Mimo tych pomówień, oskarżeń funkcjonuje w społeczeństwie i wśród młodych ludzi przeświadczenie, że kapłan to jest ktoś, że on jest sługą wielkich wartości, wielkich spraw. I dlatego to odczucie, że w kapłaństwie można się pięknie samorealizować i służyć Bogu, ludziom, bliźnim, to wciąż fascynuje i wciąż pociąga. Tutaj u nas w Rosji właśnie czegoś takiego nie ma, bo młodzież była bardzo oddalona. Głównie to jest, ci ludzie nie byli wychowani w środowisku religijnym, głównie ateistycznym. I dla nich kapłan to jest też ziemia, którą się odkrywa, którą się poznaje. I kapłan swoją świętością, przykładem swojego życia, może właśnie utworzyć w świadomości młodych ludzi ten jakiś piękny stereotyp, że kapłan to jest ktoś i że kapłanem warto być, warto się tej służbie oddać, poświęcić. I kiedy to będzie, to wówczas do seminariów będą przychodzić coraz częściej i gęściej młodzi ludzie, na których Rosja czeka.
Ojcze Ignacy, ja tak słuchając tej wypowiedzi, zgadzam się oczywiście z rolą, jaką powinni odegrać kapłani, siostry zakonne i nawet misjonarze świeccy, ale czy to nie jest czas też na nową ewangelizację, na doszukiwanie się nowych form? Bo przecież patrząc, choćby tak rzucając pobieżnie okiem na mapę Rosji, czy to jest możliwe, abyśmy znaleźli taką liczbę duszpasterzy, którzy ogarną, którzy potrafią poświęcić swoje życie dla jakiejś małej wspólnoty. To jest czasami zaskakujące, jak przyjeżdżają z zachodu księża i pytają, a ile parafian liczy twoja parafia? Przecież wiemy, że większość z naszych parafii to są bardzo małe, nieliczne grupy. I czy nie jest rzeczywiście czas, aby pomyśleć i zebrać siły i zainwestować, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, w nowe środki ewangelizacji, choćby powiedzmy mass media, jak to jest w Polsce, żeby zjednoczyć tych katolików, którzy przecież żyją w diasporze.
Ja myślę, że takie eksperymenty prowadzi się gdzieś tam w Brazylii, w Australii. Sam widziałem w Australii kiedyś przed laty, jak właśnie szła katechizacja przez satelitę, w telewizorze się to oglądało. No, w Rosji czegoś takiego nie ma. Nie ma jeszcze takich środków i materialnych, żeby Kościół sobie mógł takie coś zafundować. Ale gdyby rzeczywiście było coś takiego jak Radia Maryja, telewizja katolicka i miało to jakiś ogromny zasięg, no to było to bardzo dobre. Oczywiście to nie powinno być od razu z przymiotnikiem katolickim, ale w ogóle, żeby to było chrześcijańskie, żeby to po prostu propagowało ideę Jezusa Chrystusa, no bez konfesjonalności, bo to tutaj to jest właśnie śliskie. Tutaj mogą być jakieś potyczki, nawet zarzuty, że się właśnie ten prozelityzm uprawia. I dlatego te przymiotniki w Rosji są zawsze jakoś niebezpieczne. Ale coś takiego byłoby, no ale to są potrzebne, jest potrzebna baza materialna olbrzymia, której w tej chwili nie ma. Przecież gdyby nie pomoc z Zachodu, to cóż by się tu właśnie w tej Rosji dało zrobić, kiedy katolicy są, tak, są inteligentni, wykształceni, ale no przecież to jest głównie budżetówka i oni są biedni, nie ma w naszych wspólnotach jakichś tam oligarchów. Myślę, że oni by się w tych naszych wspólnotach też z moralnego punktu widzenia źle czuli.
No proszę, odnotujmy więc jako efekt tej naszej rozmowy pierwszy owoc, że pomyśleliśmy o obecności w mass mediach. Ja myślę, że to jeszcze jest taki teren do eksploatacji. Widzimy, że te nasze wydawnictwa, czasami to aż woła po prostu, żeby coś zrobić w tym kierunku. Te nasze wydawnictwa kościelne są jeszcze takie bardzo rachityczne, że no chciałoby się choćby coś w kształcie niedzieli, czy gościa niedzielnego, czy jakiegoś takiego lepszego tygodnika. Myślę, że zaczyna się od takich rozmów, że to by na pewno przyspieszyło ewangelizację, to by na pewno przyspieszyło nawrócenie. Myślę, że pozwolę sobie podsunąć jeszcze taką myśl i zacząć następny wątek. Czy nie posunęłoby tego nawrócenia i całej pracy ewangelizacyjnej współdziałanie, większe współdziałanie między Kościołem katolickim i prawosławnym? Pomówmy sobie, żeby nasi słuchacze jakoś przybliżyli się do tej tematyki, bo myślę, że przed kilkoma laty mówiliśmy częściej i więcej nie tylko o problematyce rosnącego i rozszerzającego się Kościoła na wschodzie, ale mówiliśmy również o więcej o życiu poszczególnych katolików, A o tych stosunkach z prawosławnymi tylko w wypadkach jakichś sytuacji konfliktowych, które nabierały medialnego wymiaru, czy to przy wydalaniu kapłanów, biskupów, czy jakichś zadrażnień. Spróbujmy spokojnie przynajmniej zarysować jakiś taki kierunek, na ile to współdziałanie byłoby pożyteczne i przyspieszające.
Jeśli pozwolicie, to ja jeszcze chciałbym rzucić taką jedną myśl. Ja tak zawsze patrzyłem na pracę sióstr w Rosji i nie tylko na katechizację, bo siostry no, głównie się tym zajmują, ale na pracę sióstr w hospicjach, praca z dziećmi ulicy i wbrew wszystkiemu, co by się nie powiedziało, właśnie ta praca z tymi ludźmi najuboższymi, z tymi ludźmi, którzy są jakby powiedzmy ofiarami losu czy swojej nieporadności, ta praca przynosi bardzo, bardzo wielkie duchowne rezultaty. To chciałem podkreślić bardzo mocno. I mam na to ogromną masę przykładów. Teraz, jeśli idzie o to, co mamy tutaj w Rosji, środki masowego przekazu, czy wydawnictwa. Oczywiście mamy tego bardzo mało, bardzo mało. I czasem te teksty, które są jakby, powiedzmy sobie, publikowane, są głównie przedrukami. I brakuje, powiedzmy sobie, miejscowych autorów, którzy by problemy wiary potrafili osadzić w tym, co jest naszym środowiskiem, naszym milieu rosyjskim typowym, bo Rosja jest niepowtarzalna i nie ma analogów z innymi krajami. Ona jest taka, jaka jest i właśnie jej teologia, nawet katolicka, powinna być właśnie, zrusyfikowana. Zrusyfikowana, oczywiście w cudzysłowie. Myślę, że wydaje się bardzo dużo książek, które są takie abstrakcyjne, bardzo teologiczne. Mało takich właśnie książek pod kątem pastoralnym, żeby nieść pomoc rodzinom w trudnych jakichś tych konfliktowych sytuacjach. Po prostu takich książek dla ludzi w potrzebie, w kryzysie. Takie właśnie jakieś książki pod tym kątem. Co myślę, że jest potrzebne w Rosji? Organizowanie grup. Nie tylko, żeby się ludzie zebrali na liturgię, ale żeby były grupy różnego rodzaju, modlitewne i apostolskie. I myślę, że brakuje nam w Rosji kapłanów, fachowców od prowadzenia grup. Brakuje nam, powiedzmy sobie, takich też centrów, gdzie byłaby jakaś formacja stała, rekolekcje zamknięte czy coś takiego. Tego nam też tutaj brakuje i tu jest ogromne pole pracy.
Ojcze Ignacy, współdziałanie z prawosławnymi.
Właśnie. No, moje doświadczenie jest następujące. Ja z wieloma kapłanami pracowałem znowu i kolegowałem się, przyjaźniłem się. Nawet teraz taki ksiądz Irkucka, prawosławny mi przyjaciel, pisze: mama jest na raka chora, żeby się modlić i tak dalej, i tak dalej. Ale ja dam taki konkretny przykład. Ojciec wie, jaka jest sytuacja z niedzielą, prawda, w Rosji. Rosja jest taka szara. Każdy dzień podobny do dnia. Nie ma święta, nie ma niedzieli. Wszyscy w niedzielę pracują, do kościoła mało chodzą, a wejdzie świecki, postawi, zaraz ucieka. I nie ma, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Ja mojemu przyjacielowi w Irkucku mówię tak: słuchaj, że wiesz co, Mikołaj, czemu prawosławni nie świętują niedzieli? No zróbże jakąś tam w swoich kazaniach, w swoich homiliach, jakąś taką akcję, żeby ludziom uświadomić, że istnieje takie przykazanie. No i on to robi. I to jest właśnie taki jakiś przejaw takiej współpracy, żeby w Rosji uświadomić to, co Polacy ogólnie czują, prawda? Że Dzień Święty trzeba świętować. A w Rosji to świętuje. Tak. Nawet katolicy na dacze uciekają, bo katuszka jest ważniejsza niż przyjście do kościoła. I to jest taka, powiedzmy sobie, bieda. Ale można byłoby pracować w innych dziedzinach. I już są te formy, na przykład w niektórych ośrodkach, na przykład ochrona życia. A można byłoby pracować jeszcze w innych. Na przykład problem narkomanii, problem biedy tych dzieci. Ja na przykład jutro idę na takie spotkanie poświęcone pracy z więźniami. I zobaczę, kto tam będzie, czy będą bracia prawosławni, czy nie będą. Ale w każdym razie jest wiele miejsc, w którym można współpracować. No tylko po prostu trzeba się na siebie otworzyć. Nie można stać na boku i patrzeć jak gdyby spod łba. Bo to takie patrzenie to nic nie da. A trzeba się wzajemnie otworzyć i uświadomić sobie, że nie praca dla konfesji, ale praca dla dobra bliźniego jest jednocześnie wielkim chwaleniem Boga.
Ojcze, drogi ojcze Ignacy, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Z Rosji mam nadzieję, że ojciec znajdzie wiele, wiele sił jeszcze do kontynuowania tej pracy. A wszystkich słuchaczy Radia Maryja chciałbym zaprosić do magazynu misyjnego dnia 3 września o godzinie 16:30, w którym to ukaże się wywiad rzeka z ojcem Ignacym, opowiadającym o całej historii swojego pobytu w Rosji. Ojcze, serdeczny Bóg zapłać za świadectwo z Rosji. Bóg zapłać.
Wielki Bóg zapłać. Do zobaczenia kiedykolwiek jeszcze.
No, serdecznie pozdrawiamy od całej rodziny Radia Maryja, ojcze.
Ja dziękuję za te pozdrowienia.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem rozmawialiśmy z ojcem Ignacym Pawlusem. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Temat: Rosja w orędziu fatimskim, 90. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Przypominam numer telefonów do naszego studia 655 23 55, to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. Dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33. oraz 655 23 66, kierunkowy z Europy 00 48 56, z Ameryki 011 48 56.
Amen.
Trwają rozmowy niedokończone. W studiu Radia Maryja jest z nami ojciec Jerzy Jagodziński, werbista z Rosji. Przyjmujemy telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Wanda z Wybrzeża.
Witam pani Wanda.
Tak się złożyło w moim życiu, że jako 8-9-letnia zostałam wywieziona na Sybir. Tam spędziłam 6,5 roku. Oczywiście w środowisku polskim, ale z oczami, uszami otwartymi na religię, bo ta pozwoliła nam przetrwać trudne czasy. Po 6,5 roku wróciliśmy do Polski i ceniliśmy sobie i cenimy sobie zawsze religię. Tak się złożyło w moim życiu, że po różnych przemianach w Polsce wyjechałam na 2 lata na zagranicę, bo znałam język rosyjski. Miałam styczność z ludźmi w wielu republikach tego kraju. I mogę powiedzieć, że ten naród jest tak zastraszony. Oni się bali, jak ktoś słyszał, coś się mówi na temat religii i wiary. Ale teraz przeskoczę dalej, bo jak stamtąd wróciłam, po takim rocznym studium pracowałam dodatkowo jako pilot wycieczek zagranicznych. I w 1988 roku byłam w Rzymie. I z Rzymu przywiozłam bardzo dużo różnych materiałów historycznych, bo to dla Polski też było wielką ciekawością. No i przywiozłam walizkę obrazków od Ojca Świętego. I pilotując wycieczki, zawsze był jakiś politruk, i rozdawałam te obrazki turystom. Potem te rosyjskie moje odpowiedniczki, czy ksiądz mnie słyszy?
Tak, słyszymy się doskonale, pani Wanda.
Te moje opowiadały mi wrażenia, że jak one zaniosły ten obrazek do domu, to zasłaniały okna, modliły się, płakały. To było dla nich w ogóle przeżycie niezwykle wielkie. Ale ja nie ustawałam patrzyłam, gdzie jest cerkiew i szłam i rozdawałam te obrazki. To niektórzy nie chcieli tych obrazków, bo się bali, czy ja nie jestem polityczna, to oni nie pójdą do więzienia za to, że będą mieli takie obrazki. Więc proszę księdza, chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeszcze dużo wody upłynie, zanim ten naród odtaje z tego zamrożenia ateistycznego. Ja byłam we Lwowie, bo ja pochodzę z tamtych stron. Jako dziecko po 52 latach miałam okazję być w miejscowości, gdzie się urodziłam. Ojciec mój był piłsudczykiem i za to nas wywieźli na Sybir, bo był bogaty i tak dalej. To już jest sprawa historii. Więc co ateizm zrobił w tym kraju, to w ogóle trzeba naprawdę bardzo długo poczekać. I tak jak ten misjonarz mówił, że trzeba działać powoli, to my Polacy mamy dużo energii i chcemy wszystko szybko zrobić. A to się niestety nie da. Oni się boją nieraz. Myśmy byli tam w środowisku zesłanych Ukraińców. To oni przychodzili do nas i to zasłaniało się okna, żeby nikt nie widział, nikt nie słyszał. W tym kraju jeszcze naprawdę jest dużo, dużo do zrobienia i to, jak to się mówi, step by step trzeba robić. Ja się cieszę. Jestem słyszana?
Tak, słyszymy się, pani Wanda.
Tak, cieszę się bardzo, że miałam szczęście się dodzwonić i przekazać swoje garść spostrzeżeń. A w ogóle to chcę powiedzieć, że Radio Maryja to jest objawienie. Objawienie to jest cud boskiej miłości dla ludzi biednych i dla ludzi światłych, którzy przeskoczyli, tak jak ja, różne szczeble, a mają niedostatki. Ja się wielu rzeczy uczę od was. Jestem pełna uznania. Byłam w lipcu w Częstochowie.
Tak, Pani Wando, ale to trochę poza
już
tematem
kończę,
już.
Już kończę.
Tak.
Poza tym dla wszystkich profesorów i dla was największe uznanie przekazuję, bo Polska potrzebuje tego. Jeżeli my teraz nie wykorzystamy tego czasu, jeśli dojdzie do tych wyborów, to będziemy zgubieni.
Tak. Dziękuję, pani Wando. Wszystkiego dobrego. Ojcze Jerzy, proszę
bardzo. Ja mogę tylko potwierdzić to, co pani mówi, bo rzeczywiście trudno się dziwić ludziom, którzy przeszli takie prześladowania. Popatrzmy na Polaków choćby, dla których rok 1937 to był rok gehenny, kiedy traciło się życie tylko za to, że nosiło się polskie nazwisko. I jak pani stwierdza, że musieli zamykać się, zasłaniać okna, żeby rozmawiać. Ja widzę to do dzisiejszego dnia, że kiedy na przykład chrzczę małe dziecko, dziadkowie czy rodzice proszą, żeby nie wpisywać tego chrztu do ksiąg. No po co? Proszę ojca, po co wpisywać? Przecież jesteśmy świadkami. A w domyśle ja wiem, czego oni się boją. Kto wie, w czyje ręce kiedyś ta księga wpadnie. A czy czasy się nie zmienią? A czy nie wróci to, co było? Oni doświadczyli tyle, że po prostu taki sposób rozumowania jest zupełnie, zupełnie dla mnie jasny. I zgadzam się z tym, że trzeba powoli. Ja rozpocząłem taki wątek, sugerując, że jesteśmy tam, na wschodzie, po to, aby pomóc Kościołowi wzrastać. I Pan Bóg, mając swoje drogi, jak to ktoś pięknie powiedział, posyła nam tylu wiernych, na ilu zasłużyliśmy. Tylu, ile chce. I myślę, że to jest tak w sam raz. Potrafimy się jeszcze nimi zająć, potrafimy zorganizować katechizację, potrafimy zorganizować jakieś akcje charytatywne, potrafimy zorganizować dla dzieci wakacje z Bogiem, a nasze możliwości też są ograniczone. I gdyby było ich więcej, ja nie wiem, czy nasze wysiłki nie byłyby po prostu, nie poszłyby na marne, że robilibyśmy pracę, wykonywalibyśmy pracę jakiejś podlejszej jakości. Pan Bóg ma swoje drogi i myślę, że ta szybkość, jaka jest szybkością optymalną.
Dziękujemy, pani Wando. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, Mirosława z Białegostoku.
Witam, pani Mirosławo.
Witam serdecznie ojców. Chcę powiedzieć, może ojcowie wiedzą to, ale jak ja czytam, przez lata już studiuję wszystko, co napisała siostra Łucja, to przecież siostra Łucja potem poprawiała się, że to nie chodzi konkretnie o kontynent. Nie chodzi o ziemię rosyjską. Chodzi o błędy Rosji, takie jak na przykład była gazeta Prawda, ale prawdy tam nie było. O te cechy. Na przykład zabijano ludzi, odwracając tyłem, strzelano z tyłu, nie patrzono w oczy. Te oszustwa, kłamstwa, donosy. Więc chodzi o te cechy, które tam dominowały i które właśnie świat w tej chwili jakby przejął. Dzisiaj też nie mówi się prawdy. Dzisiaj zakłamuje się, donosi się. Jakoś tak tajnie i po cichu się mówi, a w oczy mało kto ma odwagę powiedzieć albo tą odwagę przyjąć, porozmawiać, dyskutować, tylko albo się obraża, albo właśnie kończy się znajomość. To samo się dzieje w rodzinach. Jest rozbicie, pijaństwo. Takie, myślę, że to chodzi właśnie o te cechy. Nie wiem, co ojcowie na to powiedzą. Ja tak z grubsza troszeczkę tylko powiedziałam, że to nie chodzi. Siostra Łucja poprawiała. Nie chodzi o kontynent. Chodzi
Dziękuję
o cechy
pani
narodowe.
Mirosławu. Z Panem Bożym wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Doskonale. Doskonale. Oczywiście, bo przecież istota przesłania Fatimskiego to jest nazwanie grzechów, które powodują te kary Boże. Pierwszym grzechem nazwanym po imieniu to jest grzech zaprzeczenia istnienia Boga. To robił komunizm i to robił, to robiły obydwa totalitaryzmy XX wieku. Drugi grzech nazwany przez objawienia fatimskie to jest po prostu przekonanie człowieka, że jego postępki, jego grzech nie może ranić Boga. Skoro go nie ma, no nie może, Boga nie ma, Bóg umarł, więc jak mogą moje postępki ranić Boga? I trzeci grzech, nazwany i określony dokładnie przez to fatimskie przesłanie, to jest po prostu to zamiłowanie człowieka do ziemskich przyjemności. I to rzeczywiście, jak pani zauważyła, to nie jest tylko w komunizmie i nazizmie. To jest, możemy powiedzieć, i ja jestem skory to powiedzieć, że kontynuacją tego błędu komunizmu, który był rzeczywiście wprowadzony kilka tygodni po ostatnim objawieniu fatimskim i Rosja była pokazana palcem, ale jest kontynuacja, to jest sekularyzm. To jest po prostu sekularyzacja naszego wieku, XXI. I ja myślę, że dlatego to przesłanie fatimskie jest aktualne do dzisiejszego dnia. Tak się złożyło, że wyjeżdżałem z klasztoru w Bytomiu na to spotkanie w Radiu Maria bardzo wcześnie, ale bo jakoś nie mogłem spać i wstałem wczesnym rankiem i po modlitwach włączyłem sobie kanał, amerykański kanał CNN. Chciałem dowiedzieć się z pierwszej ręki, co tam dzieje się w Peru. Ta tragedia rzeczywiście jest przejmująca. I oglądając i słuchając relacji nie tylko z Peru, prawie przez 2 godziny, gdzieś do godziny w 5:30 dzisiaj rano, powiedzmy było kilka minut po 4:00, proszę dokładnie przeliczyć, to było prawie 2 godziny, ani słowem w tym kanale, który obejmuje swoim zasięgiem cały świat. Jest transmitowany w zasadzie do wszystkich krajów na świecie. Ani raz nie padło imię Boże. Ani raz nie został napomknięty nawet gdzieś tam przez chwilę temat religijny. Nawet oczekiwałem, że jak pokażą ten zawalony kościół podczas trzęsienia ziemi okrutnego, bo liczącego 7,9 stopni w skali Richtera. Myślałem, że chociaż to przyniesie im jakieś skojarzenia. No tak daleko postępująca sekularyzacja, że się człowiek, no po prostu ja się dziwię, do czego doszliśmy. To orędzie fatimskie woła. Oczywiście tematem dzisiejszego spotkania jest Rosja w tym przesłaniu fatimskim i dlatego skoncentrowaliśmy się, ale myślę, że dobrze, że pani zauważyła, bo to nawoływanie fatimskie, to przecież źródłem jego, to jest nawoływanie Chrystusowe. Nawróćcie się i czyńcie pokutę. I Matka Boża jest instrumentem, dwudziestowiecznym instrumentem tego zawołania, a my je słyszymy i w wieku XXI, choćby patrząc na tę sekularyzację. Bardzo dziękuję pani za ten telefon.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo jesteśmy
włączyć?
Na antenie? Jesteśmy już na antenie. Kogo witamy?
Joanna Zabrze.
Witam panią Joanno. Proszę bardzo, pani Joanno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Jerzego. Ja chciałam powiedzieć, że to dzisiaj wszystko słyszałam, tak trochę za późno puściłam, tyle, że trwam, ale ucieszyło mnie, że mogłam ojca Jerzego zobaczyć, bo tak rzadko go ostatnio spotykam w Bytomie na Małgorzatce. Rosja jest to, kościół w Rosji, można powiedzieć, jest to kościół ludzi młodych i to bardzo cieszy. To, że jednak ci młodzi ludzie zagubieni, pozostawieni z rodzin przeważnie patologicznych szukają czegoś. Przecież z nich wszystko wyrzucono, z nich wyrwano miłość. I to jest właśnie piękne, że oni jednak garną się do kościoła. Może na początku po jakieś dobre słowo, może po kawałek chleba. Ale po jakimś czasie jednak pytają się też, prawda, o Boga, o tego, który nas wszystkich ukochał. to też właśnie było w objawieniu fatymskim, że Rosja ma się na nowo obudzić. Kraj, który był przez wiele lat pustynią duchową. Przecież komunizm robił wszystko w święta, które były i dla prawosławnych, i dla Kościoła katolickiego to bardzo ważne. W te dni po prostu zamieniano i robiono coś innego, jak wymyślano, wywożono. Nawet to, że rozdzielano przecież rodziny. Przecież Rosja jest krajem olbrzymim. To co również ojciec Jerzy powiedział, że takimi małymi kroczkami, ale ten Kościół się obudzi. Również te relacje z Kościołem prawosławnym jednak są. Może nie tam u góry, ale na tym dole jest. Przecież nie zapomnę takiej akcji, która była w 2001 roku w miejscowości Błagowieszczyńsk, Amurska Oblast. I w roku 2001 Wielkanoc wypadła w tego samego dnia i w Kościele katolickim, i w Kościele prawosławnym. I po inicjatywy wtedy proboszcza ojca Włodzimierza Sieka prawosławni włączyli się w akcję dziecięcego rysunku Chrystus Zmartwychwstał. Wielkanoc oczyma dzieci. I konkurs objął cały rejon. Rejon, który jest większy od Polski. Przyszło wiele prac i tutaj właśnie była ta współpraca. Więc coś się zaczyna dziać. Też nie zapomnę takiego momentu, kiedy byłam w Baranowiczach na Białorusi, gdy tam rozwoziłam jedzenie. Uderzyło mnie taka wypowiedź starszej kobiety prawosławnej. Ona mnie przepraszała za to, że ona nie przejdzie na katolicyzm, a jednak my jej przynosimy ten talerz zupy. My jej dajemy, a prawosławni o niej zapomnieli. Ja tylko powiedziałam jedno, że Bóg jest jeden i nas wszystkich kocha, obojętnie czy jesteśmy w Kościele prawosławnym, czy w Kościele katolickim. I też to, co ty na to też zwracał i ojciec Ignacy uwagę, i ojciec Jerzy, praca właśnie z tymi najbardziej potrzebującymi. Na pewno, nie wiem, czy ojciec Ignacy słyszy teraz, ale w Irkucku siostry zakonne, ojcowie, bracia zakonni chodzą do szpitali, chodzą do dzieci, które w sumie umierają, które są zapomniane przez władze tamtejsze, do dzieciaków, które no, mają białaczkę, które przez swoich rodziców mają AIDS. I właśnie tutaj opieka nad tymi dziećmi i to jest to nasze świadectwo. Ja zawsze mówię, bo też również jestem katechetką, zawsze mówię, że misjonarz to jest taki człowiek, który świadczy na co dzień o Chrystusie, czyli daje miłość, naśladuje Chrystusa. Przecież mamy w Ewangelii wielokrotnie, że Chrystus, i to mu zarzucali wielokrotnie, że szedł do tych najuboższych, do tych trędowatych. I to samo robią misjonarze. Ja naprawdę myślę, że Kościół w Rosji się odrodzi. I Kościół katolicki nie jest jakąś konkurencją. Takim moim marzeniem, żeby wreszcie te dwa kościoły naprawdę zaczęły współpracować. I tutaj zrobią poprzez tą współpracę wiele dobrego. Nie wyrywanie sobie nawzajem ludzi, ale właśnie podzielenie i współpraca. I to jest, uważam, właśnie za najpiękniejsze. To jest właśnie tak, Ignacy mówił mass media, no wiadomo, że na dzień dzisiejszy jest to dosyć drogie jeszcze w Rosji. Rosja jest olbrzymia. Tak niedawno nad Bajkałem zakończyły się rekolekcje dla młodzieży. Teraz zakończyły się dla ministrantów, dla ich rodzin. Są rekolekcje dla małżeństw. Więc to wszystko się dzieje, tylko tutaj to, że jednak to jest olbrzymi obszar. I tu też na przykład same przemieszczenie, prawda, przejazd tych ludzi, to jednak wszystko kosztuje. Ale to jest, jak chodzi o Rosję, jest strona internetowa katolik.ru, gdzie osoby, które na przykład pragną jednak czegoś się dowiedzieć więcej o Bogu, mogą to zrobić. Jest wiele tych stron. A na pewno radio czy telewizja to było wielkie marzenie, ale marzenia się spełniają. No nie chcę zamęczyć moją rozmową. Ojcze Jerzy, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w Bytomiu.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria, halo? Halo?
Halo, szczęść Boże, szczęść można Boże. Do audycji?
Jesteśmy na antenie, kogo witamy?
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Alicja z Krakowa.
Witam Pani Alicję.
Serdecznie witam ojca Piotra i ojca Jerzego oczywiście. Chciałam się podzielić króciutko takim moim doświadczeniem w kontekście orędzia fatimskiego, że w latach 70. studiowałam w Petersburgu i tam z taką biedą duchową spotkałam się, no głównie wśród moich kolegów, koleżanek, studentów, i wiem, jak bardzo trudno było ich mieć, że tak powiem, przy sobie, szczególnie w niedzielę, kiedy my, polscy studenci, udawaliśmy się na mszę świętą do jedynego otwartego wtedy funkcjonującego kościoła katolickiego w Petersburgu. Dlatego, że faktycznie no, byliśmy tam bardzo mocno obserwowani, jakoś tam spisywani i tak dalej. I nie dziwiłam się tym moim kolegom, koleżankom, że po prostu no, bali się tam przyjść. Aczkolwiek byli bardzo ciekawi. Jeśli w prywatnych rozmowach temat powiedzmy uczęszczania na mszę świętą i temat wiary poruszałam, no to w zupełnie takich prywatnych rozmowach nie było problemu. Oni byli no, otwarci też do jakiegoś stopnia. Wszystko zależało od człowieka. Ale właśnie no, w tamtych czasach, kiedy uczestniczyłam w tych mszach świętych, bardzo, bardzo mi serce bolało, kiedy widziałam, jak tam jedyny kapłan odprawiający mszę świętą po polsku nie posiadał nawet mszału. Miał ogromne, ogromne problemy z odczytywaniem liturgii po polsku. No i wtedy jakoś się udało przewieźć w tamtych czasach takie dwa piękne tomy z Katedry Poznańskiej, notabene, które no bardzo się tam przydały. Tam w sumie przychodzili Polacy i głównie dyplomaci z różnych ambasad na mszę świętą. Także pamiętam tamte no, dramatyczne czasy pod względem duchowym. I tak sobie wyobrażam, że ta Wielka Rosja na pewno, jeśli idzie w kierunku wiary, to jest to postęp no taki, jaki może być osiągnięty dzięki łasce Bożej i pracy właśnie takich ojców, misjonarzy, ciężko pracujących, jak dzisiejszy gość w studiu, jak ojciec Jerzy. To jest taka jedna strona może moich doświadczeń, tak wspomnianych bardzo króciutko, a druga to jest taka, że w kontekście również tego orędzia fatimskiego również podsumowuję swoje doświadczenia życiowe w zupełnie innym zakątku świata, w Australii, w której mieszkałam ponad 24 lata. I tam, tak jak ojciec właśnie powiedział, to przesłanie fatimskie jest jak najbardziej aktualne. W sumie ma wymiar zupełnie globalny, także ta sekularyzacja i te wszelkie prądy i filozoficzne, i takie zamiłowanie człowieka do rzeczy zupełnie przyziemnych spowodowało taką duchową degradację. I to orędzie fatimskie jest jak najbardziej aktualne. Jakoś Pan Bóg mi pozwolił, że w lipcu właśnie pielgrzymowałam do Fatimy. Jest to ogromne przeżycie i ogromna łaska. I tak naprawdę to Fatima nosi się w sercu. I tak sobie czasami myślę, że fakt, że nasz dom był poświęcony, zawierzony tam w Sydney Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, to na pewno w pewnym sensie ratuje bardzo taką trudną sytuację rodzinną, reemigracyjną, sytuację wychowywania dzieci w zupełnie innym klimacie duchowym, bardzo dramatycznym dla młodych ludzi. Myślę, że Matka Boża Fatimska przekazuje nam niesamowicie aktualne, jak najbardziej ważne przesłania, które każdy na swój sposób w kontekście swojego życia, swojego powołania powinien odczytać. I zachęcam wszystkich również do pielgrzymowania do Fatimy. Mam tylko takie konkretne też pytanie odnośnie właśnie tak jak ksiądz Ignacy Pawlus sugerował te metody w cudzysłowie przyspieszania ewangelizowania Rosjan. Myślę, że tutaj taka turystyka duchowa Rosjan do Polski ma tutaj też swoje ogromne szanse. Czasami obserwuję turystów z Rosji w Krakowie, którzy tutaj bardzo intensywnie ten Kraków zwiedzają. No bardzo często ich widzę po prostu w świętych miejscach, w świątyniach. Myślę, że to ma też ogromne znaczenie, ten kontakt, szeroki kontakt kulturowy z katolicką Polską. Także tutaj to orędzie fatimskie również i w takim wymiarze może się realizować.
Tak, dziękujemy za ten głos. Jak pani na imię proszę raz jeszcze przypomnieć?
Słucham?
Jak pani na imię proszę raz jeszcze przypomnieć?
To Alicja dzwoni z Krakowa.
Dziękuję pani Alicjo, pozdrawiamy.
Ja wielkie Bóg zapłać za audycję, również pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojcze Jerzy.
Ja również chciałem podziękować, dlatego że widzę już temat następnej audycji. Można było spokojnie wpisać gdzieś tam w grafik Polska w objawieniach fatimskich, 90. rocznica orędzia, dlatego że rzeczywiście mówimy o Rosji, mówimy już teraz o Australii, mówimy o Polsce, a trzeba po prostu także zapytać i może to dzisiejszego wieczoru stanie się rzeczywistością dla wielu z nas, że zapytamy ja i w orędziu fatimskim, bo to przecież jest, aż prosi się dostrzec tę aktualność przesłania Matki Bożej. Chciałbym jeszcze taką małą adnotację do tej turystyki religijnej. Rzeczywiście wielokroć zauważyłem, jak ci Rosjanie, którzy bywają nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie, jak przeżywają i jak potrafią zrozumieć architekturę sakralną. Potrafią kontemplować, nawet robić rysunki z odwiedzanych katedr i ja myślę, że to rzeczywiście zgadzam się z tym, że to jest taka preewangelizacja. Czasami młodzi księża czy księża przyjeżdżający z Polski bardzo się zniechęcają, kiedy są wątłe owoce ich pracy. Mam współbrata, który regularnie organizował adoracje pierwszopiątkowe. I oczywiście z samego początku pojawiali się tam wierni. No ale później stawało się nudno. I pytam go, a czy wytłumaczyłeś sens, wytłumaczyłeś co się robi w tym czasie ciszy? Czy przynajmniej próbowałeś podpowiedzieć, jak wykorzystać ten czas? No na to jakoś nie wpadł. A przykład z drugiej strony, chciałbym wspomnieć ojców dominikanów w Jałcie, którzy, zresztą to samo dzieje się w kościele katedralnym na Małej Gruzińskiej w Moskwie. Chciałbym wspomnieć o koncertach muzyki sakralnej i zapraszaniu sław. I myślę, że to jest jedna z metod preewangelizacji. Przychodzą ludzie, którzy widzą, że katolicy to nie są, którym wmawiano przez 80 lat, że to są stwory jakieś z rogami i ogonami, albo ciemni, którzy nie rozumieją niczego. I nagle następuje asocjacja cudów muzyki właśnie z Kościołem katolickim. Przecież pierwszy raz chyba dostrzegają, że te utwory zostały napisane dla uwielbienia Pana Boga albo dla wyrażenia swojej głębokiej wiary. I wtedy Tam jest miejsce, tam jest czas na takie odkrycia. Doskonała preewangelizacja.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo. Nieudane połączenie. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo.
Tak, prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
Halo.
Tak, proszę bardzo.
Czy można?
Tak, proszę całkowicie radio wyłączyć, bo czasu szkoda na antenie.
Wyłączyć radio?
Wyłączyć całkowicie. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Halo, halo.
Tak, prosimy bardzo.
Ja dzwonię z Kanady.
Kogo witamy?
Ja chciałam na temat właśnie tej audycji, ja napisałam wiersz, czy ja mogę go przeczytać misjonarzom pracującym w Rosji.
Jak pani na imię?
Proszę?
Jak pani na imię?
Halina z Kanady.
Pani Halino, ja bardzo proszę ściszyć odbiornik, albo internet, albo nie wiem przez co pani odbiera, bo ta jakość naszej rozmowy będzie o wiele lepsza.
Nie bardzo dobrze odbiera.
Pani Halino, wyłączyć radio, internet albo zestaw satelitarny i słuchać tego, co dzieje się w słuchawce.
Aha, tylko w słuchawki. Dobrze, dobrze. Ja dzwonię z Kanady. Proszę bardzo, już ja wyłączyłam.
Jest znacznie lepiej. Wiemy, że chce pani wiersz.
Jest wiersz napisany misjonarzom pracującym w Rosji. Bardzo się
Halo, słyszymy się? Halo? No niestety. Pani Halino, oczekujemy na ponowne połączenie. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Nazywam się Adam, jestem z Warszawy.
Witam, panie Adamie.
Pozdrawiam serdecznie szanownych ojców i wszystkich słuchaczy. Chciałem tak krótko, szybko bardzo powiedzieć swoje doświadczenia. Co prawda w Rosji nie byłem, ale byłem na Krymie w tym roku. Rosjanie głównie tam mieszkali, w tej okolicy, w Teodozji, gdzie byłem. Mnóstwo turystów z Rosji. Rozmawiałem trochę z nimi i widziałem, czułem, słyszałem bardzo dużo, znaczy pytali mnie się wręcz o religię, o Boga. Ja co mogłem, to im tłumaczyłem, wyjaśniałem, no biorąc pod uwagę moją średnią znajomość języka rosyjskiego, jakoś mi to wychodziło lepiej czy gorzej. Natomiast uderzyło mnie coś takiego, że gdy rozmawialiśmy o kościele katolickim, oni byli zachwyceni organami w kościele katolickim. Nawiązuję do tego, co ojciec poprzednio tutaj mówił na temat muzyki i prawie w każdej rozmowie z każdym człowiekiem powtarzało się to uwielbienie dla muzyki organowej, że oni się tak uduchowieni czuli słuchając organów w kościele katolickim, że no po prostu uwielbienie było takie dla tego. No to tyle, takie moje skromne doświadczenie i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Adamie.
Bardzo dziękuję, również to potwierdzam, dlatego że co nie powiedzieć o Rosjanach, myślę, że trzeba być obiektywnym. Rosjanie kochają muzykę, kochają teatr, kochają lektury. Rzuca się przy pierwszym wejściu do moskiewskiego metra liczba czytających. Tam nikt nie traci czasu. Prawie w ręku każdego z podróżujących jest książka albo jakaś gazeta, albo przynajmniej broszura. W niedzielę, co ciekawego, w niedzielę, szczególnie rankiem, można spotkać wielu, myślę, że część z nich stanowią protestanci, czytających Pismo Święte. Napominając o tym obiektywizmie, chciałbym powiedzieć i stwierdzić, że bilety do teatrów stosunkowo są tanie do tej pory. I to pozwala szerokim masom uczestniczyć w życiu teatralnym i uczęszczać na koncerty. Rosjanie muzykę kochają i rozumieją. I myślę, że to nie jest grzech, ale jakiś charyzmat niektórych duszpasterzy, że potrafią wykorzystać te przyzwyczajenia Rosjan, czy to przez koncerty organowe, czy przez wycieczki nawet krajoznawcze, czy nawet przedstawienia teatralne. Dziękuję za to świadectwo.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Królem Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zbigniew z Filadelfii, ja również na audycji, jeżeli można.
Jesteśmy, pani Zbigniew, już na antenie, proszę bardzo.
Tutaj właśnie w Filadelfii, gdzie mieszkam, sam widzę, w moim otoczeniu jest co najmniej cztery kościoły i cerkwie. prawosławne, do których uczęszczają Rosjanie właśnie. Dlatego dziwi mnie troszeczkę to, że w Rosji sytuacja wygląda jeszcze w tej chwili tak niezupełnie pewnie, natomiast tutaj na Zachodzie, a szczególnie w Ameryce, Rosjanie jednak garną się do Kościoła. I mało tego, mam wielu znajomych Rosjan, którzy również są chrześcijanami. Nawet nie pytałem ich, czy są katolikami, czy są prawosławni, ale wiem, że wierzą w Boga i że są to ludzie wierzący. Także bardzo mnie to cieszy, bo widzę w tym ogromny potencjał. Ci, którzy niedawno stosunkowo wyjechali z Rosji i przyjechali tutaj chociażby do Stanów Zjednoczonych, jednak szukają również miejsca, w którym mogliby oddać hołd Panu Bogu. Także jest to bardzo takie podnoszące na duchu zjawisko. Myśmy mieli kiedyś tutaj taką również krótką pielgrzymkę do cerkwi ukraińskiej i byliśmy tam wspaniale przyjęci przez właśnie Ukraińców i Rosjan. Także widzę w tym jak gdyby drugie płuco, o którym zresztą mówił ojciec święty Jan Paweł II. Także jestem naprawdę bardzo pozytywnie do tych zmian nastawiony i wierzę, że w Rosji również to niebawem nastąpi i nastąpi na wielką skalę pod jednym tylko warunkiem, a mianowicie jeżeli nie będzie tego rodzaju judzenia ze stron polityków, którzy robią wszystko, żeby pokazać nam Rosję w najczarniejszych kolorach. Bo taka niestety sytuacja ma miejsce dzisiaj w tej chwili, w tej sytuacji politycznej, kiedy są ludzie, którzy zdecydowanie popierają Zachód i ten liberalizm zachodni, natomiast totalnie negują to, co się dzieje w Rosji. Ja widziałbym w Rosji wiele pozytywnych zmian i myślę, że takie właśnie następują, tyle tylko, że niestety przedstawiane są przez różnych ludzi w sposób bardzo zły, a szczególnie przez Józefa Szaniawskiego, który wypowiada się...
To znaczy się, panie Zbigniewie, nie mamy w tym momencie możliwości skonfrontowania pana wypowiedzi z panem Józefem Szaniawskim, dlatego pozwolę sobie, że do tego się nie ustosunkujemy. Za pierwszą część wypowiedzi bardzo serdecznie dziękuję i proszę o odwagę także zatelefonowania do studia, kiedy będzie osoba najbardziej zainteresowana.
Wielką przyjemnością, jeżeli mi się
panie Zbigniewie,
to uda.
Pozdrawiam serdecznie.
No i jeszcze Annę Raźny bym proponował...
No to nie będę prywatnie umawiał pana na rozmowy z prelegentami, którzy występują na antenie Radia Maria. Ojcze Jerzy, do
ja tego myślę, że
zasadniczego zrębu.
Że jednym z takich pozytywów jest zjednoczenie cerkwi prawosławnej za granicą i cerkwi patriarchatu moskiewskiego, cerkwi rosyjskiej. Pan wspomina o otwartych cerkwiach w Filadelfii. Wiemy przecież, że Kościół przez tyle lat, Kościół prawosławny działał w zupełnej swobodzie na Zachodzie. Z centrum w Nowym Jorku. Tam nie było prześladowań, nie było ateizacji i wiemy, ile wycierpiał Kościół prawosławny w Rosji. W tym roku, jak powiedzieli i w wystosowanym liście biskupi katolicy do patriarchy Aleksieja II, bardzo dziękują Bogu za ten krok, za tę siłę, za tę wolę zjednoczenia. Ja myślę, że tak osobiście myślę, że ten dobry wpływ cerkwi prawosławnej za granicą na cerkwie w patriarchatu moskiewskiego objawi się i to już wkrótce, dlatego że choćby reforma liturgii na Zachodzie i pewne sposoby katechizacji potrafiły utrzymać tę cerkiew na bardzo żywotnym poziomie, czego nie zawsze, co nie zawsze można powiedzieć o cerkwi w Rosji, która bardzo skupiła się tylko na liturgii i dopiero teraz rozbudowuje choćby swoją naukę społeczną czy sposoby katechizacji. No to jest na pewno bardzo pozytywny krok.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Halo,
prosimy bardzo. No ponownie ktoś nie potrafi włączyć radio odbiornika. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja bym chciał po prostu nawiązać taki kontakt. Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, jak pan na imię.
Po prostu odnośnie takiej sprawy. czy po prostu ojciec Ryzyk...
Przepraszam najmocniej, to ponownie telefon nie dotyczący naszego tematu. Ja przypomnę Państwu, o czym rozmawiamy. Dla tych z Państwa, którzy może dopiero teraz włączyli radioodbiorniki, twierdzą, że jest to audycja o wszystkim. A mianowicie temat audycji bardzo konkretny. Rosja w orędziu fatimskim, 90. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Przyjmujemy kolejne telefony. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tu Włodzimierz z Łomżyńskiego.
Witam, panie Włodzimierz.
Proszę ojca, a propos tej dyskusji chciałbym nawiązać. Jestem zesłańcem Sybiru i byłem w tym czasie, jak wojna się skończyła, w Kazachstanie. Więc... to nie jest prawdą, że Rosja jest niewierząca, że to są sami ateiści. Proszę sobie wyobrazić, znalazłem się jako dziecko, 13-letnie wówczas, na dworcu kolejowym, na peronie dokładnie, i tam była ogromna rzesza ludzi. Więc ja znajomo panią sąsiadkę pytam, co to jest, co to za zjawisko. Ona mi mówi, że ma przyjechać archirej. Więc ja nie wiedziałem, co to za twór ten archirej i czekałem dotąd, aż przyjechał. Więc przyjechało trzech brodaczy, a to właśnie archirej to był biskup prawosławny. I proszę sobie wyobrazić, jaka była wielka wiara w tym narodzie. Że szliśmy, bo ja poszedłem z ciekawości z tą procesją. W ziemlance wynajętej była cerkiew. Kilka kilometrów od dworca, no przynajmniej ze dwa, tak ja to kojarzę sobie. I była ulica, ale to wielka, bo tam prawdziwej ulicy to nie było. To był ugór. Była wysłana gałązkami z drzew. Ileż tam pracy włożyli ci ludzie, ile wiary tam było, entuzjazmu, że tak wysłali tę ulicę dla tej procesji, dla tych właśnie biskupów. Więc to chciałem powiedzieć, że jednak oni byli wierzący, tylko byli uciemiężeni. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję, panie Włodzimierzu. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Ojcze Jerzy.
W pierwszej części naszej audycji próbowaliśmy rozwinąć ten wątek, sugerując, że najbardziej zateizowaną częścią społeczeństwa to byli ci, którzy otrzymali sowieckie wykształcenie. Natomiast ludzie żyjący z dala od centrów, czy zajmujący się uprawą roli, żyjących w małych siołach, to byli po prostu normalni chrześcijanie z normalnymi odruchami, których system sowiecki nie zdążył wziąć w swoje szpony. Ja opowiadałem te moje wrażenia z majowego poświęcenia pomnika Sybiraków w Nei, w Kostromskiej oblasti. Kiedy byłem świadkiem spotkania naszych zesłańców, którzy przecież wiemy, co przeszli na tej nieludzkiej ziemi, szczególnie większość z nich jako dzieci. I spotkanie z byłymi sąsiadami przerodziło się w bratanie się. Było bardzo serdeczne, bez żadnych wyrzutów, bez żadnej listy skarg czy pretensji. Wprost przeciwnie, jeden z byłych zesłańców powiedział te słowa, które zapamiętałem chyba na bardzo długo. Wtedy, kiedy nie było już chleba, nie było nic, kiedy było najciężej i szło się do Rosjanina i mówiło się rady Boga, pomagitie, oni nigdy nie odmawiali. I to sąsiedztwo w tak ciemnych czasach teraz po latach, po 60 przeszło latach, wspominają tak dobrze i jedna i druga strona i potrafią sobie spojrzeć w oczy i potrafią się przywitać, potrafią się wyściskać, potrafią razem nawet zatańczyć. Także nie do końca ten człowiek sowiecki zdominował. Nie do końca ta propaganda ateistyczna odniosła sukcesy. Chociaż te owoce są widoczne. Oczywiście, że tak. No bo czego się spodziewać po 80 latach systematycznej propagandy ateistycznej. Ale ta rosyjska szczedra dusza, chrystianska dusza przecież została w wielu.
Prosimy bardzo, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam?
Pani Halcia z Kanady nam przerwało połączenie.
Tak, pani Halino, jesteśmy ponownie na antenie, proszę bardzo.
Chciałam przeczytać. Radości skrzydlata, jak ja cię uciszę, kiedy widzę zmiany i czytam, co piszę. Uśmiech ze łzą wokół wspólnie już malują obrazy pojednań, które następują. Gdzie uczucia wiary były skute lodem, dziś kwitną na świecie i nie zieją chłodem. Głód Boga żywego kajdany rozrywa, a naszym pasterzom owieczek przybywa. O idźcie pasterze, a Bóg niech wam sprzyja. Łączcie bratnie serce, niech w nich się rozwija. Pojednanie w wierze i pokój na świecie. Niech chwasty niezgody zniszczy Boże dziecię. Choć chłodzie i z płaczem świat ten przywitało, Boże przepowiednie jasno ukazało i życiem jest dla nas i światłem na niebie. Otwórz tylko serce, a przyjdzie do ciebie. Szczęść Boże, dziękuję. To jest misjonarzom w Rosji dedykowane.
Serdeczny Bóg zapłać za te ciepłe i miłe słowa.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zofia z Bostonu.
Witam Pani.
Ja bardzo się cieszę, że włączyłam i drugą część obejrzałam tylko tej audycji. I chciałam podziękować za przesłanie, które z tej audycji popłynęło. Mianowicie takie, że prawosławie, to jest też chrześcijańska religia, że wiara, że są bardzo blisko, że jest siostrzana wiara. I chcę powiedzieć, że z prawosławnym zetknęłam się, miałam koleżankę, która wyszła za mąż za katolika. Nigdy nie zmieniła swojej wiary, ale obiecała przy ślubie, że dzieci wychowa po katolicku i zrobiła to doskonale. Dlatego właśnie ucieszyłam się, że właśnie takie jest to posłanie, że nie jest to aż najważniejsze, żeby od razu ewangelizować, żeby byli katolikami. No i druga rzecz, to się cieszę, że jest powiedziane wyraźnie, że posłanie Matki Bożej Fatymskiej dokonało się, bo nawrót do wiary, nawet prawosławnej, jest to właśnie to nawrócenie, jeżeli ktoś dosłownie to spostrzega. Także no, bardzo się cieszę i chciałam jeszcze tylko takie małe wspomnienie przypomnieć. W 1986 roku byłam na wycieczce i byłam we Lwowie i z koleżankami żeśmy poszły do cerkwi i jak zobaczyłam gromadkę babuszek takich właśnie 60-70-letnich w chustkach, kiedy wyjęły te świeczuszki, i jak usłyszałam ich głosy, jak zaśpiewały, taka mała gromadka, to nie miałam żadnej wątpliwości, że Duch Święty tam jest. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy Pani Zosiu, pozdrawiamy Boston. No i czy Jerzy, proszę.
Serdeczny Bóg zapłać za ten komentarz. Ja myślę, że katolicy, przynajmniej z jakimś tam stażem w Rosji, nigdy nie myśleli o tym, żeby nawracać prawosławnych. Ja nie wiem, skąd takie twierdzenie wśród niektórych, a ono rzeczywiście jest. Ja sobie przypominam na przykład pielgrzymkę figury Matki Bożej do Moskwy. To było pod koniec lat 90. I wielu Nie wiem, teraz być może powiedziało mi się to z rozpędu, że wielu. No ale byli tacy, którzy twierdzili, że po tylu latach Matka Boża wróciła do Rosji. Jeden z moich prawosławnych przyjaciół, znajomych, powiedzmy, zauważył tak nieco z przekąsem. Mówi, a kiedy ona wyjechała? No bo rzeczywiście jest prawda, że przecież Matka Boża tam zawsze była i nigdy z Rosji nie wyjechała. I kiedy mówią, że katolicy mają bardzo przesadną pobożność maryjną w Polsce szczególnie, to patrząc na Rosjan, choćby te święta maryjne obchodzone bardzo pobożnie i myślę, że licznie w cerkwi prawosławnej, mogą być dla nas wzorem. I Matka Boża, jeżeli nie na równi, a ośmieliłbym się powiedzieć nawet, że więcej jest czczona w Rosji, a nie tylko, że tam była cały czas, nie tylko, że nie wyemigrowała i wróciła po jakimś czasie, ale ona, a szczególnie pobożność ta maryjna jest w duszy każdego Rosjanina, wierzącego Rosjanina.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Ojcze Piotrze, proszę mi pozwolić, to mówi Iwona Zawadowska z Kanady, proszę mi pozwolić 2 minuty tylko zapytać ojca Jerzego Jagodzińskiego, bo to jest jedyna okazja, że mogę mówić z księdzem, który jest z Rosji.
Proszę bardzo, pani Iwona.
A chciałam zapytać o to, czy księża pracujący na terenie Rosji, a szczególnie może ojciec zna kogoś, kto pracuje w kościele świętej Katarzyny w Petersburgu. To jest katolicki kościół, polski kościół kiedyś. O tym, czy ojcowie słyszeli kiedyś, że o strasznej, męczeńskiej śmierci księdza prałata Konstantego Butkiewicza, który został zamordowany po ciężkich męczarniach, przewieziony, to był proces przeciw niemu, to był proboszcz kościoła świętej Katarzyny i ponieważ opiekował się właśnie katolikami mieszkającymi na terenie Petersburga, więc kiedy w czasie rewolucji, w późnych latach rewolucji, wytoczono proces biskupowi Cieplakowi, księdzu prałatowi Butkiewiczowi i 13 innym księżom katolickim, zabrano ich do Moskwy jakoś na podstawie jakichś układów z Watykanem. Ksiądz biskup ocalał i do końca życia po tym już mieszkał w Watykanie i tam zmarł, a ksiądz Butkiewicz został bestialsko zamordowany już w jakichś tam kazamatach w Moskwie. Polacy, którzy jeszcze są ci Polacy, którzy byli parafianami kościoła świętej Katarzyny, myślą o tym, dlaczego się nie wszczyna jakiegoś procesu kanonizacyjnego dla księdza Konstantego Budrywicza. To była wspaniała postać, męczennik. Opiekował się na przykład, no muszę powiedzieć taką osobistą rzecz, że mój mąż był chrzczony przez tego księdza Butkiewicza. Był bierzmowany przez biskupa Cieplaka, który tam rezydował, nie w Moskwie, tylko właśnie w Petersburgu. I bardzo byśmy chcieli wiedzieć, dlaczego się o nim nie mówi. Ja mam wspaniały artykuł na temat, nie przeze mnie pisany, napisany na temat ojca Budrywicza, księdza Budrywicza. Jeżeli ksiądz Jerzy chciałby ten artykuł dostać, to ja mogę przesłać na Radio Maria. A teraz czekam odpowiedzi.
Dziękujemy pani Iwono, pozdrawiamy.
Więc z taką dużą satysfakcją mogę panią poinformować, że przygotowanie procesu księdza prałata trwa, procesu beatyfikacyjnego trwa już od kilku lat. I miałem okazję i mam nawet jego obrazek z modlitwą, z prośbą o jego beatyfikację. Zajmuje się tym procesem ksiądz prałat Czaplicki, profesor historii kościoła w seminarium w Petersburgu. Jeżeli pani wejdzie na stronę Dominikanów, stroniczkę w internecie, znajdzie dokładne informacje na ten temat. Ksiądz prałat Butkiewicz jest jednym z kandydatów na ołtarze i chciałbym jeszcze tylko dopowiedzieć, że zginął nie w jakichś kazamatach, ale został rozstrzelany na Łubiance w święto, w noc Zmartwychwstania Pańskiego, z soboty na niedzielę w nocy.
Tak, i tak, ten wiem, proces, ale on przed tym był męczony, jeszcze zanim go zastrzelono.
Proces przygotowawczy trwa przynajmniej od 5 lat. Gdyby pani weszła także na stroniczkę seminarium, tam na pewno te informacje, albo przynajmniej kontakt z księdzem prałatem Czaplickim można znaleźć.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz Czaplicki zajmuje się przygotowaniem procesów nie tylko prałata Butkiewicza, to jest jedna z najbardziej znanych postaci, ale tych męczenników jest po prostu tysiące i ksiądz Czaplicki zajmuje się zbieraniem danych i układaniem życiorysów i zbiera wszelkie dane w procesie beatyfikacyjnym. Myślę, że kontakt z księdzem Czaplickim bardzo by pani pomógł.
Bo zresztą on był również, był jeszcze jeden ksiądz, wikary, który uczył religii w polskiej szkole.
No cóż, mówiąc o tych...
Właśnie w Petersburgu. I on był też razem z Budrywiczem w ramach tych 13 męczeniów księży zamordowanych. Był też w ten czas aresztowany i wywieziony do Moskwy. Nie chcę zajmować długo czasu. Dziękuję. Ksiądz Czaplicki, tak?
Tak, ksiądz Czaplicki.
A na stronie Dominikanów.
Albo na stroniczce Seminarium Duchownego w Petersburgu jest na pewno adres księdza Czaplickiego.
A to po polsku można?
Tak, tam myślę, że po rosyjsku.
To nie szkodzi, może jeszcze pamiętam.
Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy pani Iwono, wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Dziękuję ojcze Piotrze za wpuszczenie mnie na antenę.
Dziękuję, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony z Chrystus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Łodzi.
Witam panie Andrzej.
Serdecznie witam naszego gościa w naszej rozgłośni radiowej dzisiaj. Cóż, chciałbym taką refleksją się podzielić. Z jednej strony zastanawiające Woskresienie, najpiękniej nazwana niedziela chyba w całym świecie. Zmartwychwstanie Pańskie, przecież o takie chodzi, nie o inne. Z drugiej strony tyle ofiar krwi, ile tam męczeński kościół nasz rzymskokatolicki, prawosławny poniósł i utkwiło mi w pamięci kiedyś taka wypowiedź była w Radiu Maryja kogoś, że około 600 kapłanów zamordowanych, jeszcze żyjących, niektórzy pod Moskwą gdzieś i 3 dni ziemia falowała nad nimi, więc to no wielkie wrażenie mi zrobiło na mnie. I tak się zastanawiam też nad słowami Ojca Świętego, naszego wielkiego proroka Jana Pawła II, sługi Bożego, który powiedział, że pragnie, aby to radio nasze było słyszane na Syberii, nawet do Chin. I tak właśnie wniosę, czy to nie chodzi, może tak jak Radio Wolna Europa na nas niosła jakąś nadzieję wyzwolenia. Dzisiaj Radio Maryja niesie wielką nadzieję na zbawienia i wiemy, jakie świadectwa niekiedy słyszymy ludzi. Dzisiaj też tutaj przebrzmiewały takie słowa, wypowiedzi moich przedmówców, że byłoby pięknie i dobrze i myślę po myśli Bożej, że gdyby takie radio właśnie w języku rosyjskim wybrzmiewało katolickie dla tych braci Rosjan i Rosjanek, no ale cóż, no pozostaje włączyć do intencji modlitewnych taką właśnie myślę, no, intencje i daj Boże, aby tak się czym prędzej stało i na braci w Rosji. I życzę ojcu i wszystkim ojcom, misjonarzom wielkich owoców waszej posługi duszpasterskiej. Znam też ojców klarytynów, którzy na Syberii, właśnie teraz jeden jest na urlopie w Polsce. No, to naprawdę człowiek słucha z wielkim niedowierzaniem i zdziwieniem, i w jakich trudnych warunkach przychodzi im tam pełnić tę posługę, że w nocy, na przykład w mrozach, muszą stawać co 2-3 godziny, żeby samochód odpalić, 30-40 stopniowe mrozy i tak dalej, żeby nimi się gdzieś poruszać, żeby objeżdżać tę parafię. Boże, parafia, no, to jest obszar kilku naszych krajów, to jest taka parafia. No więc wiele, wiele owoców daru Ducha Świętego życzę błogosławieństwa Bożego, Matki Najświętszej Opieki z całego serca. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc jestem świadkiem, że Radio Maryja jest słyszalne, choć kiedyś było to lepiej, bo na falach krótkich można było słyszeć w tym pasie przygranicznym i później daleko, daleko dalej. A również jestem świadkiem tego, że telewizja Trwam jest oglądana w Rosji i w Moskwie, i w Petersburgu, i pod Petersburgiem. Przy okazji chciałbym pozdrowić naszego brata Kazimierza Górskiego pod Petersburgiem, Wawkoliewa, który ogląda często telewizję Trwam. No, mamy nadzieję, że oczywiście to jest tylko w języku polskim i ma zawężony zakres oddziaływania. Mamy nadzieję, że kiedyś, no być może, będziemy mieli takie środki komunikacji, masowej komunikacji do ewangelizacji w naszych rękach.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo?
Halo?
Prosimy bardzo, kogo witamy? Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym zabrać głos w sprawie orędzia fatimskiego.
Jak panu na imię, skąd telefon?
Mariusz. Mariusz z Krakowa.
Witam, panie Mariuszu, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu i ojca Tadeusza Rydzyka. Jutro właśnie przypada 90. rocznica objawienia Matki Bożej w innym miejscu jak Kowada Iria. Ja staram się poznać orędzie fatimskie, a muszę powiedzieć, że mam trudności ze znalezieniem informacji, gdzie wtedy Matka Boża objawiła się dzieciom fatimskim, właśnie 19 sierpnia 1917 roku, ponieważ dzieci były więzione przez masona. Tej informacji nie mogę uzyskać nigdzie. Ale chciałem powiedzieć, że problemem jest brak znajomości orędzia fatimskiego u nas, przez nas. My, katolicy, nie znamy tego orędzia. Ja dowiedziałem się, poznałem orędzie fatimskie dopiero, kiedy zmarła siostra Lucja, dopiero w 2005 roku. I zrobiło ono na mnie ogromne wrażenie, ta treść właśnie. To w tym, że to poznałem, no to musiał brać udział ojciec Tadeusz Rydzyk, bo to z inicjatywy naszego dziennika i Sanktuarium Fatimskiego została wydana taka książka Fatima, Rosja, Jan Paweł II, takie najnowsze wydanie tej książki. Tam jest 3 tajemnice fatimskie w apendyksie, w dodatku. Są przedstawione te 3 tajemnice fatimskie. I to w gruncie rzeczy treść tych tajemnic zmieściłaby się na jednej stronie papieru A4, a większość katolików nie zna treści ani tej tajemnicy, ani tych 3 tajemnic, ani tych innych objawień, które siostra Lucja miała później, jak przebywała w klasztorze w Pontevedra. I tam właśnie otrzymała bardzo istotne orędzie, prośbę o 5 pierwszych sobót miesiąca, to zapowiedź tego orędzia była właśnie 13 lipca 1917 roku w drugiej tajemnicy fatimskiej, natomiast już to objawienie z 10 grudnia 1925 roku, no to siostra Lucja miała właśnie w Pontevedra. Warto poznać treść objawienia, które które miał ksiądz Stefano Gobi, ponieważ tam jest rozszerzona treść jak gdyby orędzia Fatimskiego. Jest tam powtórzenie orędzia Fatimskiego i aktualizacja, właśnie jest mowa o tym, jak to błędy Rosji rozszerzą się na cały świat, w jakiej formie. To dosyć dużo by tu mówić, ale książka właśnie została wydana w Polsce dzięki inicjatywie wydawnictwa Vox Domini, nosi tytuł Do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej. I to warto, polecam tę książkę, bo tam właśnie znajdziemy treść jakby rozszerzoną orędzia Fatimskiego i wszystkie problemy, które wynikają z niewypełnienia albo że w znikomym stopniu zostało wypełnione to orędzie Fatimskie. Także tak. To chciałem powiedzieć i może to tyle.
Dziękujemy i ojciec Jerzy już śpieszy z pomocą.
Mam odpowiedź. Jeżeli pan był w Fatimie i przypomina sobie mniej więcej położenie tych głównych punktów, to ja pana zaraz naprowadzę. 19 sierpnia to było wyjątkowe objawienie, dlatego że Matka Boża przychodziła zawsze 13. W zasadzie objawienia fatimskie rozpoczęły się rok wcześniej. Rozpoczęły się w 1916 roku, ale te trzy objawienia fatimskie były objawieniami anioła. Matka Boża zaczęła przychodzić 13 maja, później 13 czerwca, 13 lipca było trzecie objawienie i czwarte objawienie miało być 13 sierpnia. Jak pamiętamy, dzieci zostały aresztowane i Matka Boża dała tylko znak swojej obecności, swego przybycia, ale się nie ukazała. Natomiast czwarte objawienie miało miejsce w Walinhos. To jest miejsce określane przez pasterzy, położone, jeżeli sobie pan przypomina tą drogę pokutną, którą idzie się na kolanach aż do figury Matki Bożej, to jest to miejsce objawień. Walinhos to jest jakieś 2 kilometry na południowy wschód. Albo jeżeli przyjąć Cabeso, też miejsce objawień, jako punkt odniesienia, to wtedy jakieś 1,5 kilometra na północny wschód. Albo jeśli pan pamięta przysiłek Al-Hustrel, miejsce też spotkań, no to wtedy na południowy zachód. I wtedy może sobie pan uzmysłowi. To było miejsce czwartego objawienia, kiedy Matka Boża poprosiła o różaniec i ofiary wynagradzające za grzeszników, którzy pójdą do piekła. I wtedy było, również miało miejsce pierwsza zapowiedź tego wielkiego cudu słońca, który miał nastąpić 13 października. To tyle tytułem wyjaśnień. Ojcze Piotrze, ja myślę, że jak z trwogą patrzę na zegar, widzę, że tak, nasz czas dobiega. Ja mam taką bardzo prywatną prośbę. Wielu naszych przyjaciół i słuchaczy na pewno nie zdołało się do nas dodzwonić. Ja bym chciał kilka takich naprawdę serdecznych pozdrowień, szczególnie do Sybiraków. Sybiraków, którzy spędzili 6 albo więcej lat w Nei, w Kastromskiej Oblasti, z którymi miałem możliwość poświęcić pomnik ich współrodaków, współzesłańców, którzy zostali tam na zawsze. Wspominam bardzo mile pana Tadeusza Rzeszutka i całą rodzinę Rzeszutków z Sulęcina, panią Wandę Ostrowską, przewodniczącą Koła Sybiraków z Gorzowa Wielkopolskiego, wielu, wielu innych, którzy przeszli przez tę nieludzką ziemię. Chciałbym również serdecznie pozdrowić wszystkich moich przyjaciół i dobrodziejów z Kędzierzyna Koźla, wszystkich dobrodziejów ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie z Irvington. Noszę w sercu i serdecznie pozdrawiam panią Kejna z Łodzi, księdza kanonika Henryka Wieczorka z mojego rodzinnego środowiska i wszystkich naszych słuchaczy, którzy wspierają naszą pracę na wschodzie i modlitwą, ofiarą, cierpieniem. Serdeczny Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie ojcze Jerzy za pierwszą i drugą część naszego dzisiejszego spotkania, za to, że mogliśmy raz jeszcze podjąć refleksję dotyczącą Rosji w kontekście orędzia fatimskiego w 90. rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej. Państwu przypomnę, że na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z ojcem Jerzym Jagodzińskim, werbistą z Rosji. Bóg zapłać, ojcze, gorąco pozdrawiam.
Serdeczne Bóg zapłać.